Szczęść Boże, w Aniele Beskidów ksiądz Mateusz Dudkiewicz, z dala choć się także z nami Marek Zaręba. Szczęść Boże obu.
Szczęść Boże.
Dzisiaj serce ofiarne. Zagłębiamy się w Eucharystię. Będziemy wspólnie przygotowywać dary razem z Matką. I znów fragment Magnifikat, tym razem o miłosierdziu. Marek, jesteś tam?
Ach, to znowu moja rola, tak? Zaczynam od Magnifika, to z przyjemnością.
No,
jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się go boją. No, bardzo lubię to, ponieważ nie ma zdrowej bojaźni bez prawdziwej miłości i przyjaźni. Nawet to się fajnie rymuje. Dzisiaj świat no, ma taką tendencję, aby zatrzymać przedmioty łatwe, proste w użyciu, takie mniej skomplikowane. No i ten rodzaj mentalności takiej konsumpcyjnej łatwo przenosi się też na obszar naszej wiary, na relacje z Bogiem, od którego wymagamy, by był właśnie prosty w użyciu, zbyt wiele nie wymagał, najlepiej nic, nie zabierał nam wolności, aby nie wtrącał się do naszych spraw. I mamy taką ogromną pokusę, aby traktować Boga jak przedmiot, z którego korzysta się zawsze, kiedy się go potrzebuje, odstawiając na półkę po wykorzystaniu. No i tutaj ofiarność w służbie jest bardzo trudna, aby te przykazania Boże pokochać, trzeba naprawdę się zmierzyć z tym światem całym przepełnionym zgiełkiem grzechu. A z drugiej strony wypływa piękny obraz miłosierdzia z pokolenia na pokolenie, czyli to jest proroctwo wypowiedziane. Wiemy, że Bóg zawsze dotrzymuje słowa, czyli takie życie, które fokusuje się na miłosierdzie Boże, daje gwarancję szczęścia i tej przyjaźni oraz prawdziwej miłości. A ta czynność zbawienia, praca nad zbawieniem, no nie jest łatwym zadaniem, wiemy o tym wszyscy. Jezus no, mówi, wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama przestronna tą drogą, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią właśnie wchodzą, jak czytamy u Ewangelisty Mateusza. No i taki dzisiaj jest świat podzielony. Tak? Jedni patrzą na to miłosierdzie po ludzku, inni nie potrafią tego pojąć, że Bóg okazuje właśnie miłosierdzie tym, którzy na nie po ludzku nie zasługują. I mnie osobiście to bardzo fascynuje w Kościele, że mogę być spokojny, kiedy kocham Boga, Jego serce, Jego przykazania i nawet kiedy wiem, że narozrabiam to On mnie nie odrzuca. On zawsze mnie przygarnie, zawsze mnie przytuli, a szczególnie robi to doskonale przez serce swojej Matki.
Dzisiaj towarzyszy nam Panna Roztropna. Myślę, że dobrze na początek kolejnego tygodnia mieć przewodniczkę, która roztropna, która pokaże, którą drogę wybrać, dlaczego tą drogą iść, a czasem właśnie bez tego dlaczego, czasem po prostu, żeby iść.
Wyrazem takiej naszej największej roztropności jest to, że chwytamy się tej deski ratunku tego właśnie Bożego miłosierdzia, a tym najpiękniejszym wyrazem tego współodczuwania, tego doświadczenia miłości miłosiernej jest właśnie rzeczywistość Eucharystii, bo przecież to jest uczta miłosierdzia. Modląc się koronką do Bożego miłosierdzia mówimy: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. To jest samo sedno Eucharystii, samo serce życia Kościoła i dlatego Maryja chce nam pokazać właśnie to serce ofiarne w pierwszej kolejności swojego Syna, który dał wszystko, żeby pokazać, jak bardzo umiłował nas Ojciec. I to w Duchu Świętym dokonuje się właśnie w tej rzeczywistości eucharystycznej. I znowu właśnie widzimy, jak bardzo to kochające nas serce Matki prowadzi. Idźcie na Eucharystię, idźcie, doświadczajcie tego miłosierdzia. To miłosierdzie właśnie z pokolenia na pokolenie się dokonuje właśnie poprzez Eucharystię, bo przecież w tej chwili Eucharystia jest sprawowana na tylu ołtarzach świata, przez cały dzień praktycznie, no praktycznie i teoretycznie, i non-stop na całym świecie, uczta miłosierdzia, więc trzeba się, nic tylko się otwierać.
Oprócz tej deski ostatniego ratunku, którą jest miłosierdzie, mamy jeszcze taki sznur pełen koralików, po których się łatwo wspinać. Dziś ostatni dzień października. Mam nadzieję, że nie jest to ostatni dzień, w którym trzymamy różańce w dłoniach.
Różaniec jest doskonałą okazją do tego, żeby się, czy doskonałym narzędziem do tego, żeby się przygotować do Eucharystii, czy żeby, chociaż tutaj Marek bardziej jest specjalistą od trawienia, właśnie żeby przetrawić jeszcze albo kontynuować właśnie tę radość ze spotkania eucharystycznego i oczywiście zachęcamy do tego, by z tym różańcem wytrzymać jeszcze nie tylko do 8 grudnia, do końca naszych rekolekcji, bo każdego dnia naszego rekolekcyjnego zachęcamy do tego, by odmawiać różaniec i litanię loretańską, ale wciąż go nosić ze sobą i do niego wracać i żyć Słowem Bożym. I niech ta modlitwa różańcowa prowadzi nas zawsze do Eucharystii.
Marek, to jak z tym trawieniem jest?
Ja zakochałem się w tej modlitwie, przyznam szczerze. I ta modlitwa jest dla mnie taką niezwykłą drogą do serca Pana Jezusa przez serce Matki. To taka rozmowa z Bogiem przez to niepokalane serce, ale z drugiej strony też podoba mi się, że to nie jest nudna modlitwa. Mimo tego, że od tych wielu, wielu lat codziennie przeżywam różne tajemnice, one kiedy łączą się z moją codziennością, z sytuacjami, które mnie spotykają, zawsze są inne, zawsze są jakieś takie poruszające mnie do głębi. Czasem są zwykłe, proste takie, no nawet powiedziałbym mechaniczne, ale to odmawiajcie różaniec codziennie, które płynie z Fatimy, no zmusza nas do pewnego takiego wewnętrznego, takiej wewnętrznej dyspozycyjności właśnie, że ta wiara wymaga rytuału, tak, to jest określony taki mój kolejny punkt w moim dniu, tak samo jak lubię ugotować kaszę jaglaną z warzywami i tak samo zawsze myślę o tej modlitwie, bo to jest też taka droga do spełnienia. Tak? I tutaj też warto przytoczyć słowa świętego Ludwika Grignion de Montfort, wielkiego przyjaciela serca Najświętszej Maryi Panny, który pisze właśnie o tym dziełku różańcowym słowa Maryi. Nie gardźcie tą moją szczęśliwą boską rośliną. Zasadźcie ją sami w swoich duszach, podejmując postanowienie codziennego odmawiania różańca. Pielęgnujcie ją i podlewajcie wiernie, odmawiając go codziennie, czyniąc jednocześnie dobre dzieła. Wtedy zobaczycie, że to ziarno, które teraz wydaje się tak małe, z czasem stanie się wielkim drzewem, gdzie ptaki niebieskie, to jest dusze wybrane i uniesione w kontemplacji, uwiją sobie gniazda i osiądą tam. Piękne to jest, można powiedzieć, takie trochę średniowieczne podejście, ale jakże poetyckie. Dzisiaj brakuje nam właśnie takiej kontemplacji serca i różaniec jest tą modlitwą, która uważam jest tą drogą pewną do spotkania z Bogiem. Zresztą no, utkana jest też koronka do miłosierdzia na różańcu, więc mamy pewność, że to jest wolą Bożą, abyśmy faktycznie tą modlitwę pokochali.
Mówiłeś o tym, że różaniec czasem bywa mechaniczny, ale przeważnie to jest tak, że pomimo odmawiania tych samych modlitw, tych samych rozważań, to jednak w związku z tym, co dzieje się w naszym życiu, przynosi zupełnie inne odczucia, jakieś rozwiązania, których byśmy się nie spodziewali. Ja myślę, że trochę robiąc krok wstecz, tak jest też ze słuchaniem, a właściwie z usłyszeniem tekstów biblijnych. Już wiele razy słyszałam tą Ewangelię, już wiele razy ten psalm śpiewałam i nagle jakieś słowo, zdanie brzmi zupełnie inaczej, co innego ze sobą niesie, bo właśnie to jest mi potrzebne.
Ja dotknę jeszcze tego różańca od tej strony takiej współczesnej właśnie, że czasem przyzwyczajamy się do tego, co pokazują nam w filmach, co niesie ta szara codzienność i zapominamy o takiej prawdziwej historii naszego zbawienia, o tym autentycznym takim znaczeniu tych rzeczy i zdarzeń. Stąd konieczna jest dzisiaj kontemplacja, szczególnie właśnie tych tajemnic na różańcu. Jest tak bogata przecież ta droga i piękna, jako dochodzenie do serca, do tego kontekstu najważniejszego, odkrywanie tego, co najbardziej istotne jest w życiu, tak? Sięganie, no, w samej głębi, można powiedzieć, rzeczywistości Boga. I dla duszy chrześcijańskiej kontemplacja jest taką drogą, sposobem dochodzenia do tego spotkania i zjednoczenia przede wszystkim, bo tu znowu dotykając Eucharystii, różaniec nauczył mnie właśnie tej wierności modlitwie i wierności Eucharystii. Tak znowu przypomnę błogosławionego Karla Akutisa, który mnie osobiście fascynuje, że w tak krótkim czasie można być w niebie. Tak? No zobaczcie, to jest nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny, bo wiemy, że Karlo Akutis uwielbiał, kochał Maryję i różaniec, odmawiał codziennie. Codziennie był na Eucharystii, więc tak naprawdę Chrystus wskazuje nam, no, w dzisiejszym Kościele, mówi, zobaczcie, zróbcie tylko to, a już jest dobrze, naprawdę, bezpiecznie.
Da się jeszcze szybciej, a to jest zależne od serca właśnie ofiarnego. I mówiliśmy sobie o tym sercu Chrystusowym, które w Eucharystii jakby całe jest dla nas ofiarowane i ukazuje tę miłość Ojca i tę przenajświętszą ofiarę tak naprawdę do końca, to, że Chrystus się dla nas i z miłości do nas wykrwawił na krzyżu. Drugie znaczenie tego serca ofiarnego to jest właśnie serce Maryi. No, nie dokonałoby się to wszystko, gdyby Maryja nie położyła na szali wszystkiego. Ona, mówiliśmy sobie o tym, że była pełna łaski, ale też jednocześnie właśnie w swojej wolności cała oddana i miała pewnie swoje jakieś plany, marzenia. Józef z całą pewnością też inaczej wyobrażał sobie ich przyszłość, ale kiedy przyszło to Boże wezwanie, rzeczywiście widać to serce ofiarne, całe ofiarowane. I to jest wezwanie dla nas, żeby właśnie w Eucharystii uczyć się tego serca ofiarnego. I po to jest ta pierwsza część liturgii eucharystycznej, której chcemy się przyglądać przez ten tydzień, to przygotowanie darów.
Ja myślę, że język polski jako bardzo wieloznaczny tutaj też nam przychodzi z pomocą przy słowie ofiarne, bo to nie tylko ofiarujące, ale będące ofiarą. Tu musimy też, myślę, powiedzieć o Matce Bożej, której miecz serce przebił, o tym, że to, jaką decyzję podjęła, nie było tylko radością, wręcz przeciwnie, częściej było boleścią niż radością, częściej było podejmowaniem kroków, pielgrzymki w kierunku, który nie był znany, tylko dlatego, że postanowiła podążyć za Słowem Bożym, a nie dlatego, że chciała po ludzku.
I
Ja myślę.
ona jakby szła przez życie z tym proroctwem, bo przecież to proroctwo zostało wypowiedziane, jak Jezus miał kilka dni, tak? A twoją duszę miecz przeniknie, więc Maryi to rzeczywiście towarzyszyło i na pewno skłaniało właśnie do tego, by i to ofiarować właśnie, ale wszedłem w słowo Markowi.
A nie, ja tylko chciałem dodać, że właśnie no, niecierpiący Chrystus, którego często tak współczesne chrześcijaństwo chciałoby zobaczyć, tak odkleić go od krzyża, no, który nie znałby tego grzechu, nie zdobył się na taki ofiarny akt, no, zostałby zredukowany do takiego poziomu reformatora i tak dzisiaj chcemy widzieć często Chrystusa. Również Maryja, niecierpiąca jako matka przy krzyżu, byłaby dla cierpiącego Chrystusa taką niekochającą mamą, tak? Czyli ten dysonans jest potężny dzisiaj. Tu trzeba wejść w tą tajemnicę cierpienia właśnie w tym tygodniu. Nie bójmy się tego umierania z Chrystusem podczas Eucharystii, żeby z Nim razem zmartwychwstać, bo to jest chyba największa tajemnica tego spotkania, kiedy jesteśmy na Golgocie, bo to jest też dla niektórych Golgotą jest wyjść z domu, z ciepłego pokoiku i pojechać na tą Eucharystię, szczególnie w jakiś jesienno-zimowy wieczór. A tu właśnie się dzieją najważniejsze rzeczy, tak? I to trzeba też pamiętać, że Jezus nie powiedział umieram, ponieważ śmierć nie przyszłaby go zabrać. On właśnie wyszedł jej naprzeciw, by ją pokonać. I my też musimy w nas pokonywać to lenistwo duchowe, które nas dzisiaj zabija. Tak? Ostatnia kropla z kielicha tego odkupienia została wysączona, ostatni gwóźdź w domu ojca przybity i ostatnie pociągnięcie pędzla wykonane na płótnie naszego zbawienia, jak napisze w swojej książce arcybiskup Fulton Sheen. I jego dzieło zostało skończone, ale nasze nie. Dlatego ważne jest, aby właśnie uświadomić sobie, bo są tacy leniwi, którzy usprawiedliwiają się dzisiaj, mówiąc, że aby zbawić swoje dusze wystarczy tylko wiara w Chrystusa, że z pewnością ten, który tak ciężko pracował dla naszego zbawienia, nie przyszedł, by zwolnić swoich uczniów z ciężkiej pracy. I dla niektórych tak ta codzienna Eucharystia naprawdę jest ciężką pracą. Pójść, znaleźć czas, wykroić tą godzinkę na to spotkanie, dojechać. Ale ja jestem przekonany o tym, że to jest najpiękniejszy dar, jaki możemy jako chrześcijanie, jako katolicy zrobić w ciągu dnia dla zbawienia nie tylko siebie, ale przede wszystkim wszystkich ludzi.
A propos wszystkich ludzi, jesteśmy w tym szczególnym czasie, początku listopada, przed nami uroczystość Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny. No i tutaj możliwość uzyskiwania odpustów. Już wiemy, że Watykan zmienił zasady, rozciągnął z kilku dni, z oktawy na cały listopad tą możliwość, więc korzystajmy po prostu.
Dokładnie, to trzeba pamiętać o tym, że odpusty możemy zyskiwać przez cały rok. Tak naprawdę, jak uczę w szkole i mówię o odpustach, mówię o tym w nawiązaniu chociażby do znajomych na Facebooku, że my mamy możliwość każdego roku wzbogacić się o te 365 osób, które w niebie nas będą wspierały i każdego dnia mamy taką możliwość. A propos różańca i tego, co żeśmy sobie powiedzieli, to różaniec jest jedną z najprostszych sposobów zyskania odpustu zupełnego. Prościej mają małżonkowie, ale również księża mają sporo możliwości do tego, żeby odmówić właśnie różaniec we wspólnocie. Wystarczą dwie osoby i już mamy ten czyn odpustowy zrobiony. Nie jest to najkrótsza metoda, no bo tak różaniec, powiedzmy, nawet sprawnie odmawiany, no to trzeba liczyć te 19 minut. Szybszą formą zyskania odpustu zupełnego jest koronka do Bożego Miłosierdzia przed Najświętszym Sakramentem odmawiana. A najszybszą była możliwość, która była związana ze stuleciem Straży Honorowej. A propos rekolekcji dwóch serc, wystarczyło odmówić litanię do serca Pana Jezusa, chociażby w naszym bielskim Sacré-Cœur przed Najświętszym Sakramentem. No to litania to jest kwestia 2,5 minuty.
Z jednej strony tak, ale znowu trzeba dotrzeć do kościoła serca Jezusowego, tak. Więc ten różaniec może się okazać takim wieczornym, codziennym odpustem, najszybciej osiąganym, no, w rodzinie, o, powiedzmy.
Tak. Oczywiście jeśli... przy założeniu tych no, znaczy przy spełnieniu tych normalnych warunków. Więc tutaj konieczna zawsze jest Komunia Święta. I a propos tego właśnie i serca ofiarnego i tego, co mówił Marek o tym, że tak ciężko nam przyjść na Eucharystię, to rzeczywiście my mamy pierwszą mszę o 6:15, ale ja ją lubię rozpoczynać od słów, że mamy zaszczyt rozpocząć nowy dzień właśnie od spotkania eucharystycznego, od uczestnictwa we mszy świętej. W naszym bielskim Sacré-Cœur jest taki, powiedzmy, stały elektorat tych osób, które przed pracą przychodzą, mają ten nawyk i no nieraz jest rzeczywiście ciężko wstać, ale wtedy, kiedy sobie uświadamiamy, że my ofiarujemy też coś Panu Bogu z naszego czasu, no bo wstaliśmy, to sobie tak naprawdę uświadamiamy, że to Jego serce ofiarne nas zaskakuje i daje nam dużo więcej niż my. To są 40 minut, to co to jest? To jest nic.
No to w tygodniu w ogóle jest długa msza, 40 minut.
Ja mówię już z dojazdem 5 minut do kościoła i 5, bo tak naprawdę my w 30 minut celebrujemy Eucharystię w tygodniu.
Razem z mądrym słowem do Słowa Bożego.
I z chwilą ciszy po Ewangelii oraz po Komunii Świętej.
Proszę Państwa, ja wiem, że mamy czasy pandemiczne, że boimy się bycia z drugim człowiekiem, ale w tygodniu kościoły nie są przepełnione. Sporo osób w większości z kościołów się mieści, tak żeby mieć wokół siebie ho-ho, przestrzeni i z echem między sobą wołać. Także korzystajmy z tych możliwości. Jeżeli obawiamy się niedzielnych mszy świętych, bo są tłumne, bo z takich czy innych przyczyn boimy się zarażenia, to pamiętajmy o tym, że one przecież sprawowane są każdego dnia wielokrotnie, o bardzo, bardzo różnych godzinach.
Dokładnie tak, zapraszamy i teraz w nawiązaniu właśnie do tego przygotowania darów, to cała liturgia eucharystyczna jest jakby odzwierciedleniem wieczernika i Słowo Boże mówi: Chrystus wziął chleb i kielich, złożył dzięki, połamał i podał swoim uczniom, mówiąc. No i padają słowa konsekracji. I właśnie przygotowanie darów odnosi się właśnie do tego pierwszego sformułowania, że Chrystus wziął chleb i kielich. I cały ten obrzęd przygotowania darów jest właśnie tym odniesieniem do Chrystusa, który wziął chleb i kielich. Ta procesja, która jeszcze przed pandemią się dokonywała, to, że w niektórych miejscach na świecie komunikanty są przygotowywane przez miejscową piekarnię albo, dobrze, o winie nie powiem, ale właśnie to jest to, że my razem z chlebem i winem chcemy złożyć całe nasze życie i to wszystko, co jakoś mamy i posiadamy, to co jest. I to jest odzwierciedleniem tego, że Chrystus się cały dał. I to a propos właśnie tego serca ofiarnego. I tego właśnie może nas nauczyć i najpiękniej nas uczy Maryja, właśnie tego ofiarowywania się razem z Chrystusem, który wziął chleb i kielich, chce nam się cały oddać. I my właśnie nie chcemy przespać tego momentu w czasie Eucharystii, nawet jeżeli dzisiaj w tych warunkach właśnie pandemicznych, kiedy nie ma procesji, nie ma tego znaku widzialnego, ten kielich niejednokrotnie i patena z chlebem już leżą na ołtarzu podczas mszy, zwłaszcza w tygodniu, ale nie przespać tego momentu, żeby przynieść całe swoje życie właśnie i złożyć na ołtarzu razem z tym chlebem i kielichem, z tym chlebem i winem, które mają stać się w Eucharystii przenajświętszym ciałem i krwią Jezusa Chrystusa.
I to jest moment, kiedy, no nie mogę się powstrzymać, Chrystus wziął chleb, połamał i podał go uczniom. My dzisiaj mamy ogromny problem, wojny prawie religijne, bo jak to komunię przyjmować do ręki?
Myślałem, że pójdziesz w stronę, że to jest też ten moment, w którym zbierane są ofiary w kościele.
Nie, to nie myślę, że w tym momencie zdecydowanie większym problemem jest nie składka, tylko że zmieniła się forma rozdawania komunii i to jest moment w czasie Eucharystii, kiedy zaczyna się przygotowanie darów, kiedy zaczyna się przygotowanie do przemienienia, a dopiero później będzie komunia. W mojej głowie musi zmienić się myślenie. Nawet jeżeli kiedyś nie przypuszczałabym, że będzie taka możliwość, że nie otrzymam komunii do ust, tylko w innej formie, jeżeli jest to trudne dla mnie do przyjęcia, to jest ten moment, w którym ja muszę przyjąć, że to nie jest ja, to nie jest to, jak ja chcę, jak mnie się wydaje. Jeżeli Kościół twierdzi, że tak może być, jeżeli posłuchamy po prostu Ewangelii, a jeśli komuś to nie wystarcza, to poczytamy historię Kościoła, że komunia do ust to zupełnie nowa rzecz w historii Kościoła, to może zrozumiemy, że nikt nie zostanie pozbawiony nieba dlatego, że wziął komunię do ręki.
Dokładnie tutaj jakby przypomnijmy to, co mówi bardzo jasno ksiądz biskup w tym komunikacie na czas pandemii, żeby uciąć tutaj obie skrajne postawy, które mogą tutaj zaistnieć, i niestety istnieją w tej przestrzeni, w której się aktualnie znajdujemy. Ksiądz biskup zaleca przyjmowanie komunię świętą na rękę. Natomiast sprawa i nie tylko sprawa wynika to, że no każdy ma prawo do tego, żeby przyjąć Komunię Świętą albo w zależności od swojej wrażliwości na rękę albo do ust i obie formy. Też chodzi o to, żeby to było z odpowiednim takim pod względem epidemiologicznym wyczuciem robione. U nas jest to robione w ten sposób, że przy jednym klęczniku udzielamy Komunii Świętej na rękę w postawie klęczącej. Też warto o tym pamiętać, żeby jeżeli decydujemy się na tę formę, właśnie wyrazić w sposób zewnętrzny też tę postawę, czy pokorę, czy świadomość tego, że przystępujemy do stołu pańskiego. Właśnie przy jednym klęczniku, a przy drugim klęczniku rozdajemy Komunię Świętą w sposób tradycyjny, czyli też w postawie klęczącej do ust. I no, nie jest zbyt ani maryjną, ani eucharystyczną postawą, czy ewangeliczną, jeżeli osoby z jednej kolejki krzywo się patrzą na osoby z drugiej kolejki, a ci z drugiej no, odwzajemniają to samo. Więc chodzi o to, żeby nawet jeżeli nie rozumiemy, no to jestem w tej kolejce, idę tutaj, ale korzystamy z jednego stołu eucharystycznego, przyjmujemy tego samego Chrystusa, nawet jeżeli ze względu na naszą wrażliwość, na to, że bardziej skłaniamy się ku tym znawcom, wirusologom, którzy mówią, że bezpieczniej jest w postawie klęczącej do ust niż na ręce, które są niezdezynfekowane. Każdy ma dowolność tutaj i obie formy są dozwolone.
Ja myślę, że też jest takie wezwanie akurat w tym tygodniu, Panno Wierna. I w tym kluczu, optyce Eucharystii, najważniejsza jest ta wierność Bogu. I to jest taka potężna weryfikacja, to komunikowanie teraz w pandemii dla nas w Kościele. Prawdziwie, czy potrafimy kochać drugiego człowieka? Trudno byłoby tu postawić taką tezę, czy bardziej grzeszna jest dłoń, czy język, bo można powiedzieć, że większość z nas bardziej przez krytykanstwo i plotkactwo codziennie grzeszy niż ręką. To tak jak z tym nożem i z chlebem. No, można ukroić piękną kromkę chleba, a można też sobie uciąć palec.
A można kogoś zabić.
Albo jeszcze gorzej. Natomiast tu chodzi o coś więcej. Nie sądzę, żeby ta sytuacja była w Kościele też przypadkowa. Oczywiście to moja prywatna refleksja, biorąc pod uwagę fakt tego, co sam Stwórca mówi przez swoich świętych, iż liść nie spada z drzewa bez jego woli, cytując świętą Katarzynę ze Sieny. Więc jestem przekonany, że to jest dla nas wszystkich bardzo dobra szkoła, egzamin tej miłości. Powinniśmy wpatrywać się właśnie szczególnie w ten aspekt miłości do Chrystusa i wzbudzać w swoim sercu tą tajemnicę, że tam jest naprawdę Chrystus i on staje się chlebem, staje się pokarmem dla zaproszonych gości. Można powiedzieć dietetycznie Bóg do zjedzenia.
I co mamy życzyć Państwu smacznego?
No, to już zostawiam w sercach Państwa tą tajemnicę Eucharystii, która mnie osobiście bardzo fascynuje. Jako dietetyka szczególnie, ponieważ to, co lubię często powtarzać, nie ma takiej kaszy, która da nam życie wieczne.
Słowo Boże mówi, skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, więc to jednoznacznie właśnie jest kwestia konsumpcji. Chciejmy właśnie uczyć się tego serca ofiarnego i przychodząc do Chrystusa, który ofiarował całego siebie, także my składajmy nasze życie, też nasze wątpliwości, trudności, też te sprawy związane z niezrozumieniem jednej czy drugiej, jakiejś skrajnej postawy, też tego, że coś nam się inaczej wydawało, też to po prostu ofiarować. Lepiej jest ofiarować niż oceniać, choć oba te słowa są na o.
W takim razie ofiarujmy. Cały tydzień zapraszamy Państwa na spotkanie z Panną. Panną roztropną, Panną czcigodną, wsławioną, możną, łaskawą, wierną. No i na zakończenie przejrzymy się w zwierciadle. W zwierciadle sprawiedliwości. I to tyle na nadchodzący tydzień. Zapraszamy do korzystania z mediów elektronicznych, zaglądania na stronę www.sercematki.eu.
No i przede wszystkim do tego, żeby innych zachęcać do słuchania Radia Anioł Beskidów.
Szczęść Boże, do usłyszenia za tydzień.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.